Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Szanowni Państwo, zapraszam na rozmowy niedokończone. Dziś temat, który Państwu proponujemy, wartość odpoczynku w Kościele i demokracji. Nasi goście, ksiądz profesor Jan Przybyłowski,
szczęść Boże, witam serdecznie.
Kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Drugim gościem jest ksiądz dr Zenon Hanna z Palotyn. Szczęść Boże. Jest wykładowcą w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Trochę łatwiej byłoby nam może mówić o pracy, aczkolwiek jesteśmy tak przed wakacjami. Na pewno odczuwają to dzieci, młodzież, nauczyciele, ci, którzy mają trochę więcej czasu wolnego. Bardzo często w tych programach, właśnie z udziałem księży profesorów, patrzymy w kontekście tego, jak my postrzegamy to we wspólnocie Kościoła i jak to postrzega człowiek, tak można powiedzieć, takie dwa krańce, jak po świecku i tak i po katolicku czy bożemu, aczkolwiek pewnie chcielibyśmy, żeby te warstwy były spójne, żeby to samo jak gdyby wynikało i na nasze życie własne i na nasze życie społeczne. Może nim o samym odpoczynku i o tym, czy on rzeczywiście jest jakąś wartością, tak, bo nieraz może trudno nam to wartościować, tak, możemy odpoczywamy, możemy to śpimy, trochę się lenimy, bo nieraz tak też ludzie patrzą, że jak odpocząć, to popatrzeć na telewizor, gdzieś się może przejść, ale czy postrzegamy to jako wartość?
To jest pytanie, o którym chcemy wspólnie ze słuchaczami, z telewidzami też rozmawiać. Czas wakacji się zbliża. Mamy nadzieję, że przynajmniej niektórzy, może większość, będzie miała taką możliwość, żeby ten czas spędzić na odpoczynek.
Skorzystają
z tego. I ta refleksja nasza, w jaki sposób ten wolny czas spędzać, no dzisiaj chcielibyśmy na ten temat się zastanawiać. To, że jest to wartość, czyli coś bardzo ważnego dla naszego życia, czy jako chrześcijan, czy jako obywateli społeczeństwa, no co do tego nie mamy wątpliwości i nawet ten
Właśnie z opisów pewnie ksiądz profesor chciał to powiedzieć, z Pisma Świętego Pan Bóg stworzył świat i odpoczął.
I odpoczął,
tak? Drugim takim wyrazem tego odpoczynku jest może Wigilia Paschalna, sobota, też to w innym już rozumieniu, ale też patrzy się tak na ten dzień.
Więc to ten podział naszego życia na 6 dni pracy i 1 dzień odpoczynku, te proporcje są 1:6, no one, ale nie mówią tego, że ta wartość odpoczynku jest mniejsza niż wartość pracy. Potrzebujemy czasu, żeby zregenerować nasze siły i fizyczne, i siły duchowe po to, żeby jeszcze lepiej móc wykonywać swoje zadania. No i Pismo Święte, tak jak ksiądz redaktor tutaj powiedział, mówi nam o tym, że ten szabat, ten czas odpoczynku jest wręcz przepisany przez Pana Boga i chciałbym zauważyć to zaraz na samym początku, że ten przepis znajduje się wśród 10 przykazań. To nie jest dowolny inny przepis, jakiś kultyczny, dotyczący jakichś obchodów liturgicznych, tylko jest to jedno z 10 przykazań.
Pamiętaj, abyś
dzień święty święcił. Jest to bardzo ważne, podnosi rangę jeszcze tego wymogu, więc ja można powiedzieć, że odpoczynek nie jest tylko jakąś potrzebą naszego serca, ale jest wręcz obowiązkiem nałożonym nam przez Pana Boga, no i nałożonym też na społeczeństwo, żeby zagwarantować człowiekowi ten czas na odpoczynek. I o tym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać, o różnych formach naszego odpoczywania, kiedy ten odpoczynek rzeczywiście regeneruje nasze siły, a kiedy czasami jeszcze bardziej nas męczy, jak ten odpoczynek jest widziany też w nauce społecznej Kościoła. I myślę, że na początku już tutaj, bo też ojciec redaktor mówił o tym, że ten nasz wątek tutaj naszych rozmów jest często takim podziałem na Kościół, spojrzenie z punktu widzenia Kościoła i z punktu widzenia świeckiego państwa czy społeczeństwa. Więc my używali, tak jadąc sobie do studia z księdzem Janem, mówiliśmy, że w świecie można by powiedzieć o odpoczywaniu, a w Kościele mówimy o świętowaniu. Więc jeżeli mamy takie...
Czy mamy jakiś wspólny mianownik, bo myślę, że to też jest bardzo ważne, bo dzisiaj dąży się tak, jakbyśmy życie łaski chcieli nawet brzydko mówiąc odrąbać od tego, jak przeżywamy każdy zwykły dzień, a przecież my jesteśmy, no, mamy być spójni i to nasze życie pracy, odpoczynku, w relacji do Boga, do drugiego człowieka, to to, czy jestem w kościele, czy jestem w zakładzie pracy, czy na wakacjach, to jest
podstawowa,
jedno.
Podstawowa potrzeba, podstawowe też prawo człowieka do tego, żeby móc odpoczywać. No i jeżeli to odpoczywanie ma charakter świętowania dodatkowo, czyli ma charakter pewnej takich elementów religijnego życia, czy korzystania też w niedzielę, ten dzień wolny, czy dzień dla nas chrześcijan to jest niedziela. Wiemy dobrze, że w religii judaistycznej będzie to szabat, sobota. Muzułmanie mają swój dzień wolny, jest z piątkiem takim dniem odpoczywania, odpoczynku, ale też odnawiania naszej wiary. Czas poświęcony na modlitwę, na to, żeby spotkać się z rodziną. Więc te formy odpoczywania i świętowania, to, co nam przeszkadza w tym, co w naszym społeczeństwie dzisiaj staje na przeszkodzie, abyśmy dobrze potrafili odpoczywać, o tym chcielibyśmy dzisiaj w czasie
nieraz może
tej audycji rozmawiać.
Być tak, że my nie potrafimy nawet uszanować, tak, ani swojego urlopu, czy wolnego tego prawa i obowiązku, powiemy, a też patrzymy na drugiego, czy potrafimy uszanować to, że ktoś ma dzień wolny. Bardzo często ludzie się skarżą, że jestem na urlopie, a mimo wszystko pracuję, dzwonię, rozmawiam, załatwiam. Też pytanie, czy to rodzinie nie skradamy trochę czasu, czy tym nie przeszkadza, z którymi przeżywamy. I teraz jakbyśmy połączyli to odpoczywanie ze świętowaniem, bo świętowanie może nas trochę wprowadzić w inną płaszczyznę i czegoś nauczyć.
To, o czym ojciec mówi, to musimy sobie to ustalić najpierw, że to jest sprawa bardzo indywidualna. Odpoczywanie jest sprawą indywidualną, bo wielu odpoczywa poprzez zajęcia fizyczne, inni poprzez nadrabianie snu, czy po prostu odizolowanie się od ludzi. Inni potrafią tylko wśród ludzi odpoczywać, niektórzy potrzebują udać się na łono natury, a inni tam, gdzie są tłumy. Tak, to są sprawy indywidualne, bo musimy wiedzieć, że odpoczynek to jest najpierw regeneracja sił, bo jak tutaj już wiemy z tego...
Temu ma służyć, tak.
Z tego, tak, i temu ma służyć, ale no, mamy jeden dzień na odpoczynek praktycznie, tak było. Teraz mamy tak zwany weekend, czyli mamy dwa dni, sobota i niedziela tutaj w naszej kulturze europejskiej, ale nie tylko, no, w większości krajów tych, gdzie wprowadza się kodeksy pracy, ujednolica się, to te dwa dni są już w tej chwili raczej wolne od pracy. Ale tu jest taki ciekawy moment przy omawianiu odpoczynku, mianowicie odpoczynek nam się kojarzy ze zwolnieniem też z obowiązku. I chyba to jest jeden z ważnych elementów odpoczywania. Ja pamiętam w takiej książce Hanny Malewskiej Przemija postać świata, jest taka historia pustelnika Marcina. On na tej górze Cassino, tam chcąc odizolować się od ludzi, złożył ślub, że z tej góry już nie zejdzie i tam będzie się modlił, pościł i tam chce służyć Bogu. I żeby ten ślub spełnić, przykuł się łańcuchem do tej skały, tak żeby no, jeszcze po ludzku jakoś sobie to ułatwić, to ślubowanie. I kiedy na tę górę przybył święty Benedykt i chciał tam zbudować klasztor, to zwrócił się do tego pustelnika i mówi: słuchaj, jeśli chcesz służyć Bogu, to służ bez obroży. I ten zdjął tę obrożę, ten łańcuch. Łańcuch oddał zakonnikom do studni, którą tam musieli przygotować. W miejscu, gdzie klęczał, modlił się, takie wytarte dwa ślady pozostawił i na rękach już przez całe życie miał blizny od tego łańcucha. Ale myślę, że to jest taki obraz, który nam powinien towarzyszyć przy omawianiu odpoczynku. Jeśli chcesz służyć Bogu, to służ bez obroży. Jeśli chcesz odpoczywać, to musisz się uwolnić od pracy. I to o to, o co ojciec pytał.
Ale nieraz się tak też ludzie próbują, może to wyjdzie nawet w naszych rozmowach, usprawiedliwiać, tak? Bo jednak tu za to muszę być odpowiedzialny, za to, za to, za to. I tak naprawdę pytanie, czy my potrafimy też takiego trochę mieć dystansu, bo odpoczynek jest po to też, żeby mieć dystans, bo ten w nocy to normalnie dla regeneracji, ale ta niedziela, czy ta sobota, niedziela ma nam służyć, żebyśmy też z pewnego dystansu może potrafili spojrzeć na to, co robimy, kim jesteśmy i jak to my robimy, jak my pracujemy, w jakiej jesteśmy relacji właśnie, tu patrzymy, jeżeli w Kościele, no to do Pana Boga i do drugiego człowieka.
Ja myślę, że to, o czym rozmawiamy, jest też związane z naszą cywilizacją, bo w różnych okresach i w różnych miejscach na świecie to odpoczywanie i świętowanie może mieć różne wymiary, różne sposoby. Ja myślę, że ta cywilizacja, w której my żyjemy, jest taką cywilizacją bardzo wielkiego przyspieszenia naszego życia, dużej efektywności. Technologia narzuca nam takie bardzo szybkie tempo naszego życia. Ja to czasami, to jako przykład, to można sobie wyobrazić, że kiedyś, kiedy nie było telefonów komórkowych, nie było samochodów, nie było komputerów, ludzie wykonywali pewne czynności, listy na przykład przychodziły, no to się ręcznie odpisywało, po tygodniu ten list dochodził do adresata, później przychodziła odpowiedź, więc na wymianę tej informacji potrzeba było bardzo dużo czasu. Dzisiaj, jeżeli ktoś nie odpowie w ciągu 3 godzin na e-maila, którego wysyłam do kogoś, albo na SMS-a nie odpisze, no to czujemy się jakoś już troszkę zaniepokojeni, prawda? I mogłoby się wydawać, że przez to, że dzisiaj mamy takie dogodności techniczne, powinniśmy mieć bardzo dużo wolnego czasu. No bo one nam bardzo ułatwiają życie, pozwalają oszczędzać czas, a tymczasem tak nie jest. My jeszcze bardziej stajemy się niewolnikami tego przyspieszenia.
Bo pewnie więcej rzeczy się też dzieje, tak?
Tak.
Więcej spraw.
I dlatego myślę, że ten czas odpoczywania jest nam potrzebny do tego, żeby na chwilę się zatrzymać, pomyśleć, znaleźć ciszę, krytycznie też ocenić swoje własne życie, to, co się dzieje wokół nas. I ten odpoczynek ma też taką funkcję pewnego dystansu do tego, co się dzieje wokół nas. W przeciwnym razie będziemy jak
jak to się wygląda z tym podziałem? Odpoczywamy i jesteśmy zwolnieni z obowiązków, tak? Czy powinniśmy się też zwolnić z obowiązków? Z jakich? O jakich myślimy obowiązkach?
O jakich? To jest też bardzo sprawa indywidualna, bo tutaj, no, jeśli ktoś pracuje umysłowo, to chciałby często odpoczywać pracując fizycznie. Kto pracuje fizycznie, chciałby znowu oderwać się od tego wysiłku i skupić się na leniuchowaniu. Ale ja powiem tak, że żeby odpoczywać, się trzeba tego nauczyć. To nie jest takie proste. To nie jest tak, że jak przestaję pracować, to już odpoczywam.
Czy tak organizujemy sobie czas pracy, tak musimy umieć zorganizować sobie czas odpoczynku?
Oczywiście, że tak. I to wymaga naprawdę zaangażowania i spełnienia paru warunków. No, jednym z tych podstawowych warunków, tutaj rysując ten obraz tego Marcina z Monte Cassino, chciałem pokazać, że żeby odpoczywać, to najpierw trzeba zrzucić z siebie obroże. Wszystkie, to nie musi tylko praca. To mogą być właśnie różnego rodzaju narzucające mi się sposoby zachowania, przyzwyczajenia, jakieś rytuały, do których codziennie jestem przyzwyczajony. I żeby odpocząć, to trzeba się od tego oderwać, bo to jest taka obroża, to jest ten łańcuch, który nas trzyma. Więc jeśli chcemy odpoczywać, to trzeba generalnie, a symbolicznie to ten łańcuch to oznacza, zerwać wszystko. Dzień świąteczny to ma być dzień absolutnie inny niż dzień pracy, dzień powszedni. To ma być o charakterze pewnej uroczystości, bo wydaje mi się, że jednym z warunków odpoczywania to jest potraktowanie tego czasu jak czasu świętego. Czasu. On mi jest dany w tym momencie. Nie jakąś pracę wykonuję, tylko czas mi jest dany. I drugi warunek, który do odpoczywania i świętowania wydaje się być koniecznym, żeby w tym czasie robić to, co człowiekowi sprawia przyjemność. To jest jeden z elementów odpoczywania. Nie robienia nic, tylko szukania tego, co mi sprawi przyjemność. I to taką przyjemność, która pozwoli mi odczuć, że ja jestem człowiekiem, który jest zdolny nie tylko do spełniania obowiązków, ale jest zdolny do przeżywania czegoś, co nie jest obowiązkiem, a jednocześnie go ubogaca.
No bo tu moglibyśmy powiedzieć, że praca powoduje, że ja widzę owoce swojego wysiłku, zaangażowania, czy fizycznego, intelektualnego, umysłowego. I teraz czy my też mamy świadomość tego, że z tego odpoczynku też mają być konkretne owoce na moje życie. Jeżeli on mi został dany po coś, a Pan Bóg powiedział, żebyś w ten dzień świętował, żebyś go czynił świętym, żebyś właśnie pomyślał o tym, kim jesteś, no to tym bardziej to, co ksiądz profesor mówi, powinno się stać takim odniesieniem w naszym życiu.
Tak, owoce odpoczynku, one tak samo są ważne jak owoce pracy. I my też wiemy, że w owocach pracy nie powinniśmy przewartościowywać tych owoców na stronę zapłaty za naszą pracę, bo niestety często ten element ekonomiczny decyduje o tym, że zmieniamy pracę, migrujemy z kraju, bo więcej zarobimy, bo więcej możemy za te pieniądze zarobione, ale płacimy też za to często ogromną cenę. Więc nie warto często przewartościowywać. Nieraz owocem pracy może być to, że ja służę innym, że ja przez pracę taką, jaką mam, mogę być z rodziną, może uboższym życiem, może nie tak z takimi możliwościami, jak praca z większym zarobkiem, ale jestem wśród swoich bliskich, mogę im okazywać swoją miłość, mogę z nimi spędzać czas, możemy się ubogacać obecnością. To też jest ogromna wartość pracy. I wydaje mi się, że takich elementów łączących pracę z odpoczynkiem moglibyśmy znaleźć więcej, bo myślę, że tutaj nasi widzowie i słuchacze zgodzą się, że najpiękniejszym odpoczynkiem jest czas spędzany wśród najbliższych, których kochamy, wśród których powinniśmy się czuć najlepiej. No a na przykład czas spędzony z dziećmi w rodzinie to jest naprawdę już w ogóle czas święty. I tutaj mamy obraz Pana Jezusa, który mimo, że był zmęczony, strofował swoich uczniów, kiedy próbowali nie dopuścić dzieci. Mówi, no pozwólcie im przyjść do mnie, bo ich aniołowie wpatrują się w oblicze Ojca, bo do takich należy Królestwo Niebieskie. Więc odpoczywanie z dziećmi, no to naprawdę to jest czas, który może człowiekowi pozwolić niejako dotknąć tego, co w życiu dorosłym zatracamy. Właśnie tej dziecięcości, która jest nam potrzebna, żeby odpoczywać.
A jak potraktować odpoczynek i świętowanie? Bo nieraz moglibyśmy sobie czynić zarzuty, czy wyrzucać sobie tak, że nie potrafimy na przykład odpoczywać, że wiele w niedzielę na przykład wiele samochodów jest przed super czy hipermarketami, że po prostu tam idąc od stoiska do stoiska jakoś ten czas sobie organizujemy, jakoś nam leci ten czas. Ale chyba też nie o to chodzi, żebyśmy sobie coś wyrzucali, tylko teraz potrafili pokazać, co to znaczy odpoczywać, prawda? A jeżeli jeszcze wyżej chcemy postawić to, czy poprzeczkę sobie wyżej, no ukazać to właściwe przeżywanie tego dnia jako świętowanie, jako dnia świętego.
Tak, jeśli do odpoczywania, czyli do tego spędzania wolnego czasu w sposób jakiś taki rekreacyjny, który regeneruje nasze siły, dodamy element religijny, czyli element modlitwy, uczestniczenia w Eucharystii w przypadku nas, katolików, w niedzielę, no to wtedy mamy już aspekty świętowania. To już nie jest tylko samo odpoczywanie, ale też jest troszkę więcej tego, co nazywamy świętowaniem naszego życia, przeżywania też pewnych prawd wiary. I ja myślę, że to przeżywanie religijne, jeżeli patrzymy na historię Kościoła, weź tak od początku, od pierwszych wieków istnienia Kościoła, no dobrze trzeba pamiętać o tym, że niedziela, kiedy chrześcijanie gromadzili się na Eucharystii, to nie był dzień wolny od pracy. Dlatego te pierwsze opisy, które czytamy na temat celebracji Eucharystii, one mówią nam o tym, że ona była celebrowana o świcie. Czyli zanim ci chrześcijanie poszli do pracy, spotykali się w niedzielę rano na Eucharystii.
Czyli to był ten pierwszy akord, który w dzień świąteczny rozbrzmiewał.
Tak jest, bo ponieważ niedziela została wprowadzona jako dzień wolny od pracy, przypominamy to sobie, historia Kościoła mówi nam to, dopiero od dekretu cesarza Konstantyna w IV wieku, kiedy oficjalnie ten dzień został ogłoszony jako dzień wolny od pracy dla wszystkich obywateli Cesarstwa Rzymskiego. Natomiast wcześniej no to dla Żydów był to szabat. No i my w pewnym sensie kontynuujemy tę tradycję takiego dnia wolnego od pracy. To nasze słowo, które używamy na określenie niedzieli, niedziela, czyli to jest dzień, w którym się nie działa. Czyli jest to dzień, w którym nie pracujemy, nie wykonujemy żadnej pracy, a zatem sama nazwa, ta nasza słowiańska nazwa, mówi nam o tym, że ten charakter niedzieli polega na tym, że świętujemy, że ten dzień nie wykonujemy żadnej pracy. Może sobie też warto uświadomić, że w innych językach ta nazwa niedzieli też jest inna, to znaczy Włosi w językach takich kultury języka łacińskiego mówi się domenica, dominica, domenica, a zatem dzień pański, dzień należący do Pana. Dominus, czyli Pan, domenica, dzień, który należy do Pana, jemu jest poświęcony. Można by powiedzieć, że to nasze rozumienie jest bardziej takie świeckie, czyli polega tylko na tym, że powstrzymujemy się od pracy. Wszystkie języki łacińskie, Włosi, Hiszpanie mówią o Dniu Pańskim, czyli podkreślają to ten moment spotkania się z Chrystusem zmartwychwstałym. To jest też bardzo ciekawe, że w języku rosyjskim, nie, który może nawet czasy komunizmu nie były w stanie wyrzucić tej nazwy niedzieli, w języku rosyjskim jest Waskresienie, czyli zmartwychwstanie. To jest jeszcze bardziej podkreśla taką religijny wymiar tego dnia, którym świętujemy zmartwychwstanie Chrystusa. To jest ten dzień, który temu jest poświęcony. Może te narody germańskie, jeżeli już o tym mówimy, o tych nazwach, są troszkę specyficzne, bo mówią o Sonntag, czy Sunday, czyli dzień, który jest poświęcony słońcu, a zatem w tym języku zachowało się ta nazwa, pierwotna nazwa, czy dzień, w którym czczone było bóstwo słońca. Ale to też zostało jako chrześcijańskie znaczenie tego dnia przejęte jako dzień zmartwychwstałego Chrystusa,
dzień
który jest
Chrystusa,
słońce.
Który jest słońcem.
Myślę też, że wszyscy się uczymy tego, jak pracować, jak odpoczywać. To w perspektywie czasu patrzymy, jak też Izrael dorastał, jak Pan Bóg prowadził Izrael do tego, by był, bo wybrał go i teraz by też rozumiał i prawo Boże, po co jest to prawo. A Chrystus przynosi to jako też przymierze pełne miłości i tutaj ukazuje nam też godność, że my przypominamy sobie też o naszej godności jako dzieci Boże, jako ludzie i stąd ta niedziela, dzień Pański, dzień odpoczynku, dzień świętowania. Chciałbym, byśmy może spróbowali naszym widzom powiedzieć, czy pomóc, tak? Bo my też taki powinien być charakter programu, żebyśmy pomogli. I co to znaczy świętować? Bo powiedzieliśmy to pierwsi chrześcijanie, jako pierwszy ten akord Eucharystia, dzielenie się chlebem, dzielenie się miłością, przeżywanie, spotkanie ze zmartwychwstałym Panem. A teraz co zrobić, żeby rzeczywiście niedzielę umieć świętować? Kto jest za to odpowiedzialny? Bo nieraz się tak też może w rodzinie dzieje, przepychamy, jak sobie tego nie przygotujemy w sobotę, to już zaczynamy mieć do siebie pretensje w niedzielę wieczorem, że tam taki słaby był ten dzień i czyja to jest wina. Ale teraz co powinniśmy zrobić, żeby rzeczywiście był to i odpoczynek, i dla nas jako ludzi wierzących było to piękne święto?
Tak, sam dzień można potraktować i powinniśmy właściwie ten świąteczny jako dar Boga, zresztą jak każdy inny, ale ten dar Boga w tym dniu niedzielnym ma szczególną wymowę. Dlaczego? Bo powinniśmy najpierw się odwołać do aktu stworzenia. Pan Bóg, kiedy zakończył stwarzanie świata, tym akcentem ostatnim było stworzenie człowieka. I po stworzeniu człowieka dopiero Pan Bóg odpoczął. Tak symbolicznie to nam opisuje Księga Rodzaju. W komentarzu świętego Ambrożego jest taka ciekawa interpretacja, w której on zwraca uwagę na to, że Pan Bóg spoczął, ale w takim bardzo specyficznym znaczeniu, spoczął w człowieku. To jest niesamowicie wymowne i brzemienne, jeśli chodzi o taką teologiczną wymowę interpretację. Spoczął w człowieku, nie spoczął jako po ludzku, mówimy, nic nie robiąc, tylko spoczął w człowieku. I człowiek ten spoczynek Boga powinien traktować jako wejście Boga w jego życie. Czyli w dniu odpoczynku Bóg wchodzi w życie człowieka, aby oderwać człowieka od pracy i żeby człowiek, tak jak przez Boga jest powołany do pracy, poczuł się powołany do odpoczynku, bo Bóg w nim spoczął. W nim, w człowieku. Człowiek się stał godny tego, żeby Bóg w nim spoczął. Czyli to jest ten pierwszy akcent. My możemy to określić językiem teologicznym, właśnie, że Bóg spoczął, ale możemy to określić również językiem takim czysto świeckim, językiem psychologii czy socjologii, że człowiek w tym momencie odpoczywania doświadcza wielkości swojego człowieczeństwa i dotyka swojej godności. Bo nikt nie może powiedzieć, że godność odpoczywania człowieka to jest coś, czym może się człowiek z innymi dzielić. To jest jemu dane. Tylko człowiek tak potrafi odpoczywać. Czyli nie tylko nie robić, bo zwierzęta też odpoczywają, śpią, relaksują się, wylegują się, bawią się. Ale tylko człowiek potrafi w odpoczynku dotknąć swojej godności. Dotknąć tego, kim jest. Dotknąć samego siebie. I tu jest ten element wartościowania odpoczynku. Takiej już aksjologii, która wcale nie musi nas kierować w stronę teologii, a może bardziej w stronę filozofii. Czyli dotykamy godności człowieka. Człowiek wchodzi w siebie. Można powiedzieć, że to jest również element potrzebny do świętowania, kiedy człowiek dotyka swojego sumienia, niejako wnika w swoje sumienie. I tu też możemy mówić to językiem teologicznym, ale możemy mówić też językiem psychologicznym, że człowiek w tym dniu poprzez jakieś wyhamowanie tempa swojego życia, swoich reakcji, wchodzi w głębie swojej psychiki. Zaczyna tę psychikę przeglądać niejako, zaczyna dostrzegać pewne dylematy, które się w jego psychice zakorzeniły, z którymi nie mierzył się w ciągu tych dni powszednich, ale w niedzielę jakoś musi tego problemu dotknąć. I ja bym tu się znowu posłużył pewnym obrazem. Mi się przypomina taka historia duńskiego pisarza Jergensena, który zwiedzał katedrę w Kolonii i miał pozwolenie, żeby wejść tam na wieżę, na sam szczyt. I zobaczył, że tam jest kamieniarz, który wykonuje takie drobne rzeźby, ale naprawdę z taką pieczołowitością stara się każdy szczegół w tej pracy wydobyć, prawda? I ten pisarz pyta się, no dlaczego pan tak dokładnie to wszystko robi? To jest tak małe, że z dołu nic nie widać, to tylko trzeba tu wejść. I on wtedy mówi, no tak, człowiek tego nie zobaczy z ziemi, ale Pan Bóg to widzi. I myślę, że to jest ten element tej wartości świętowania w Kościele, że dopóki my będziemy myśleć tylko tymi kategoriami ludzkimi, prawda, to nie doświadczymy głębi świętowania niedzieli. My musimy dotknąć tej kategorii duchowej, tej kategorii Bożej. I jeszcze raz, znowu możemy mówić to językiem teologicznym, ale możemy też mówić językiem codzienności. Człowiek, żeby świętować, odpoczywać, w jakiś sposób doświadczać tej przyjemności odpoczynku, to musi oderwać się od tego, co oczami ludzkimi widzi i wejść w ten taki nieuchwytny świat myśli, uczuć, piękna. Dlatego odpoczynek poprzez różnego rodzaju wątpliwej wartości rozrywki naprawdę nie daje człowiekowi odpoczynku, raczej go umniejsza. Bo to powinien być dzień, w którym ja staram się uwznioślić, prawda? Staram się jakoś dotknąć czegoś, co mnie ubogaci, co jest we mnie albo nieodkryte, albo domagające się prosto odkrycia.
Bo tak ksiądz profesor wspomniał, coś, co pomoże mi się podnieść, tak? Bo nieraz tak ludzie przeżywają, że dobić się trzeba.
No to,
że dzisiaj też i alkohol odgrywa taką rolę i sposób, tak? Podejścia do różnego rodzaju trunków, że jak się tak dobijemy, tak. No to przeżyliśmy, mamy wolne, prawda? Od poniedziałku myślimy o weekendzie, jak się tak dobijemy wszystkim, co możliwe, no to wiemy, że to możemy,
koniec wtedy tego
to możemy powiedzieć, że rozpoczyna się poniedziałek. Ale też w nauczaniu Kościoła, bo chcemy o tym mówić, jest sposób przeżywania tego weekendu, czy tych dni wolnych, soboty i niedziela, niedzieli, szczególnie niedzieli. I teraz ten aspekt świętowania niedzieli, nie wiem, ja jako chrześcijanin, ksiądz profesor wspomniał, kwestia sumienia, kwestia tej potrzeby też religijności, bo my nie znosimy pustki, my jesteśmy jednak kimś, kto ma duszę, nie tylko ciało, nie tylko gdzieś pewne rzeczy czujemy, ale jest coś, co pokazuje naszą głębię, naszą wielkość też jako człowieka, bo jesteśmy koroną stworzenia i jak teraz, czy co tutaj musielibyśmy wziąć i naszym widzom powiedzieć?
No ja chciałbym, takie piękne słowo jest papież święty Jan Paweł II, kiedy na początku mówił, nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi, kiedy pisał o świętowaniu niedzieli, mówił, nie lękajcie się ofiarować czasu Chrystusowi. Nie lękajcie się ofiarować swojego czasu Chrystusowi. Ja myślę, że to jest jedna i bardzo ważna myśl zawarta w tym wołaniu papieża Jana Pawła II, żeby niedziela, świętowanie, odpoczywanie nasze chrześcijańskie polega na tym, że oddajemy Chrystusowi, oddajemy Bogu nasz czas. I ten czas, który Jemu ofiarowujemy, nie jest czasem straconym. To jest czas, który nas buduje, nas wewnętrznie ubogaca, jest to czas poświęcony też dla innych. Więc ten aspekt czasu, ofiarowania czasu, nie, żeby się tego nie lękać, żeby ten czas wolny ofiarować Chrystusowi, drugiemu człowiekowi, myślę, że jest bardzo, bardzo istotnym elementem. I ojciec redaktor pytał wcześniej o to, jak spędzać ten wolny czas, bo czasami może się wydawać, że jeżeli ktoś żyje w bardzo takich bardzo trudnych warunkach życiowych, no nie ma pieniędzy, rzeczywiście jest jakaś trudna sytuacja, bezrobocie.
Widzimy to rozwarstwienie.
Rozwarstwienie. Tak? Widzimy, że wiele rodzin jest naprawdę.
Czujemy się nieraz jako ludzie wykluczeni.
Więc ja myślę, że to, że ktoś jest rzeczywiście w bardzo trudnej sytuacji życiowej, nie jest usprawiedliwieniem od tego, żeby nie można było odpocząć. Ja taki przykład, ostatnio byłem w miejscu piastowym u sióstr Michalitek i jedna z nich opowiadała, że właśnie Przemyślu. Ona próbowała jakoś docierać do osób, które naprawdę w patologicznych warunkach żyły. Tam był alkohol, tam były różnego rodzaju uzależnienia, przemoc. I ona w jakiś sposób potrafiła do tych rodzin dotrzeć. I kiedy była niedziela, proponowała im proste, wspólne wyjście na łąkę, do lasu. Żeby razem po prostu być, żeby te dzieci nie były cały czas w tych stęchłych murach, które im się kojarzyły tylko z najgorszymi przeżyciami, tylko żeby razem kilka rodzin potrafiło wyjść w niedzielę do lasu. To nie kosztuje wiele. Oni pieszo chodzili, oni nie mieli pieniędzy na to, żeby samochód mieć. Czy
rower nawet.
Ale ta siostra potrafiła te rodziny do tego zmotywować, że oni zaczęli wychodzić po prostu wspólnie na spacer do lasu. I to przynosiło niesłychane dobre owoce. Te rodziny zaczynały się odradzać. Oni zaczynali wierzyć, że mogą prowadzić normalne życie, że ten alkohol nie musi rządzić nimi do końca. I ona miała bardzo dużo ciekawych opowieści właśnie, że to proste świętowanie niedzieli doprowadziło do tego, że oni się wyzwalali z nałogów i zaczęli prowadzić normalne, na ile to było możliwe, ubogie, ale normalne życie. Więc ja chcę powiedzieć, że ten aspekt świętowania, takiego wspólnego świętowania, radowania się tym, że jest natura, że jest Bóg, który nas stworzył, że możemy wspólnie się pomodlić, to nie jest tylko kwestia pieniędzy. To jest kwestia poszerzenia naszej perspektywy, zobaczenia, że jest to możliwe.
Czyli nie potrzeba nam aż nie wiadomo ilu i jakich środków, żeby móc
ten przykład siostry
przeżywać ten dzień
święty. Ale ja jednocześnie chciałbym tu podkreślić, bo to jest prawo Kościoła i tutaj kanon 1247 i 1248 mówią nam, że do obowiązku katolika w dniu świątecznym, nie tylko w niedzieli, ale w święta nakazane, jest obowiązek uczestniczenia we mszy świętej. Więc czy my ten dzień zaczniemy od mszy świętej, czy go zakończymy, bo te też są różne tradycje. W kanonie 1248 mamy przypomnienie tej starożytnej reguły Kościoła, że można zadośćuczynić temu obowiązkowi, uczestnicząc wieczorem w przeddzień, czyli w Wigilię we mszy świętej. prawo kanoniczne nam taką możliwość daje, więc kto nie może, wie, że niedzielny dzień raczej z racji różnych, czy wyjazdu, czy
odwiedzin. I to nie jest kwestia dowolności, ale musimy też mieć świadomość tego, że jakieś ramy tego Dnia Świętego i tego, że ja jestem katolikiem, jestem człowiekiem wierzącym, że coś mnie obowiązuje.
Tak, oczywiście.
Że względem mnie też jakieś prawo funkcjonuje.
Tak, oczywiście. I to jest właśnie ten obowiązek wypełniany w święto, on nabiera specyficznego charakteru. Otóż on się łączy z radością. Dlaczego? Bo to ma być spotkanie z moim Panem, ze zmartwychwstałym Panem. I drugi element świętowania niedzielnego dla katolika to jest wystrzeganie wszelkich prac, trudnych prac. Tutaj nie ma w prawie określonym, kanonicznym, jakie to mają prace. Są tylko warunki, jakie. Po pierwsze, żeby to nie zaburzało mojej relacji z Bogiem, tej oddawania Bogu czci, a po drugie, żeby nie zaburzało tej właśnie radości. W prawie kanonicznym tak to jest sformułowane, że wykonywanie jakichkolwiek zajęć w niedzielę nie może mi zaburzyć tej radości przeżywania Dnia Pańskiego. Tutaj wspomniany Konstantyn, ten edykt, to był rok 321 i on tam też taką ciekawą rzecz zapisał, mianowicie, że w niedzielę, czyli Dzień Słońca, od pracy mają się powstrzymać sędziowie, mieszkańcy wsi i rzemieślnicy różnych kategorii. Nie ma na przykład o rolnikach nic. A wiemy, że wtedy rolnicy to była główna kategoria, główna warstwa społeczna, najbardziej liczna, zresztą dzięki temu w ogóle miasto mogło funkcjonować. Więc w tym edykcie nie ma nic o rolnikach, czyli proszę zobaczyć, jak też traktowana jest ta praca, że jeśli ja muszę wyjść w pole, bo sprzątnąć trzeba, bo może być burza, bo może być wichura, bo coś zagraża plonom, to ja nie mogę powiedzieć Dzień Pański
i nie pójdę
i zostawiam, nie? Bo przez jakiś kataklizm może dojść do tego, że nie będzie w ogóle jedzenia.
Czyli nie było to traktowane jako coś, co zaburzy moją radość.
Tak, tak? Oczywiście. W tym warunku widzimy, że wyłączając rolników z tego obowiązku niepracowania, bo to miał być obowiązek wstrzymania się od pracy, rolnik był taką osobą, powiedziałbym, uprzywilejowaną w pewnym sensie, bo nie łamał prawa, wtedy to było bardzo restrykcyjne prawo, pracując.
Teologia niedzieli, Dnia Pańskiego, gdybyśmy na ten wymiar chcieli zwrócić uwagę.
Trzy takie bardzo podstawowe wątki trzeba by w tym miejscu wspomnieć. Pierwsze to jest to, że jest to Dzień Zmartwychwstania, czyli pierwszy dzień po szabacie, o poranku, kobiety idą do grobu i odkrywają, że Chrystus, nie ma ciała Chrystusa i otrzymują orędzie, że Chrystus zmartwychwstał. A zatem to jest ten dzień, który też łączy wszystkich chrześcijan. Zauważmy, że o ile Wielkanoc na przykład nie jest wspólnie obchodzona, w ubiegłym tygodniu była nawet taka debata trochę, propozycja papieża Franciszka, żeby razem Wielkanoc obchodzić. Na razie nie jest to możliwe, kościoły w różnym czasie obchodzą ten Wielkanoc, ale niedziela nas łączy.
Można powiedzieć kalendarze
juliańskie.
Zrównać, tak?
Tak, była taka propozycja, już od początku taka debata się toczy, ale zauważmy, że dla wszystkich chrześcijan, niezależnie od tego, jakiego są wyznania, niedziela stanowi bardzo ważny element takiej jedności dla całego, no przeszło to już do tradycji całego świata, dla całego naszego kalendarza powszechnego, globalnego, ale chrześcijaństwo jest rzeczywiście z tą niedzielą związaną jako Dzień Zmartwychwstania. Druga rzecz, o której trzeba wspomnieć, jest to pierwszy dzień stworzenia. Jeżeli czytamy opowieści biblijne o stworzeniu świata, to stworzenie świata rozpoczynało się w niedzielę, zakończyło się w szabat, w sobotę. Czyli to był pierwszy dzień stworzenia, to była niedziela i my czasami tak mówimy, że niedziela jest koniec tygodnia. Z naszej perspektywy to jest początek tygodnia, to jest pierwszy dzień tygodnia.
Jeżeli, z perspektywy chrześcijańskiej.
Z perspektywy chrześcijańskiej to nie jest ostatni dzień tygodnia, tylko pierwszy dzień tygodnia. My rozpoczynamy nowy tydzień. To nie jest zamknięcie czegoś, tylko to jest otwarcie jakiejś perspektywy na przyszłość. A zatem niedziela jest pierwszym dniem, którym Bóg zaczyna stwarzać świat.
A jak on ma się do szabatu?
Szabat jest zakończeniem, bo Pan Bóg odpoczął w szabat. W tej opowieści biblijnej szabat jest ostatnim
dniem. Czyli w konsekwencji objawienia, jak Bóg się objawia, tak jest, że odpoczynek i rozpoczęcie czegoś, co
jest... I później niedziela. Niedziela jest kolejnym dniem po tym szabacie, który tutaj na ziemi obchodzimy, a zatem otwiera nam perspektywę na wieczność. I rzeczywiście, kiedy czytamy opowieści o zmartwychwstaniu, po zmartwychwstaniu Chrystusa, to wszystkie najważniejsze wydarzenia miały miejsce w niedzielę. Czyli objawienie się, zesłanie Ducha Świętego było w niedzielę. W niebowstąpienie, no wszystkie takie bardzo, bardzo istotne po zmartwychwstaniu, ósmego dnia po zmartwychwstaniu uczniowie się spotykali ponownie, a zatem takie teologiczne wydarzenia związane z Chrystusem po zmartwychwstaniu miały miejsce w niedzielę. Czasami tak pamiętam mój mistrz nowicjatu, kiedy byłem w nowicjacie, często on nam mówi, że jak będzie paruzja, jak będzie przyjście Chrystusa, to będzie w niedzielę. To przygotowanie się na paruzję, na to, że przychodzi Chrystus, jeżeli będzie przychodził, no duże prawdopodobieństwo, że będzie to właśnie niedziela. Bo jest to dzień związany bardzo ściśle z objawieniami się Chrystusa po zmartwychwstaniu.
Drodzy Państwo, zapraszamy, zachęcamy do kontaktu telefonicznego. Przypomnimy teraz numery telefonów 56 657 0011, drugi 56 657 0012, telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dla widzów z zagranicy 48 56 657 00 13. Drugi 48 56 657 00 14. Dziś temat wartość odpoczynku w Kościele i demokracji. A odpoczynek i rodzina, bo myślę, że to też bardzo ważne. W zasadzie prawdą jest, że każdy z nas przychodzi w rodzinie, więc ta komórka i w nauczaniu Kościoła, papieży jest istotną, tak? Małżeństwo, rodzina.
Ten wątek rodzinny odpoczywania jest od początku chrześcijaństwa bardzo mocno obecny, dlatego że rodzina rzeczywiście jest odzwierciedleniem tych relacji, jakie występują w Trójcy Świętej, czyli bardzo bliskich, osobowych relacji, które pozwalają człowiekowi rozwijać się w każdym wymiarze. Więc rodzina to jest tym naturalnym środowiskiem, gdzie człowiek przychodzi na świat, gdzie dorasta, gdzie też owoce swojej pracy w jakiś sposób pożytkuje, bo to papież Jan Paweł II bardzo mocno w Laborem Exercens podkreślał, żeby praca była na tyle godziwa, żeby można było zaspokoić potrzeby rodziny. I rodzina to również miejsce, to już dzisiaj o tym mówiliśmy, odpoczynku, tego takiego naturalnego, ale też w wymiarze religijnym, moralnym, psychicznym, ale i czysto fizycznym. To bycie razem w rodzinie to daje takie poczucie wspólnoty. Człowiek tego na co dzień nie ma, w różnych relacjach występuje. Te relacje różnie wpływają na jego osobę. W rodzinie odkrywa to, co go otwiera na miłość, tę prawdziwą miłość relacji. Kiedy jest wśród osób, którym powinien otworzyć serce, niejako dać to swoje serce i od nich to serce przyjąć, bo na tym polega ta radość świętowania w rodzinie. Oczywiście w rodzinie tym centralnym punktem świętowania powinien być stół. Tak jak mamy ucztę eucharystyczną i mówimy, że świętujemy Dzień Pański poprzez uczestniczenie w Eucharystii, czyli gromadzimy się przy stole eucharystycznym, tak tym miejscem świętowania rodziny powinien być stół, wspólny posiłek, rozmowa, dzielenie się. No, już szczytem takiego świętowania rodzinnego jest rodzinne uczestniczenie we mszy świętej. W wielu parafiach zamiast mszy dla dzieci robi się msze święte dla rodzin. Chociaż jak jest msza święta dla dzieci, to wiadomo, że z rodziną dzieci przychodzą. Więc to wspólne uczestniczenie. Jeśli jest jeszcze czas, co jest ważnym wymiarem świętowania chrześcijańskiego niedzieli, czyli dzielenie się miłością z innymi, również z ludźmi obcymi. Jeśli jest możliwość posłużenia komuś, uczynienia czegoś dobrego dla innych, to jest ten wymiar absolutnie, no, powiedziałbym, konieczny do dopełnienia tej radości świętowania w rodzinie.
A kto tutaj powinien grać, tak powiemy, pierwsze skrzypce? Kto ma być takim też organizatorem? Bo nieraz mówi się, że no coś jest na mężczyźnie spoczywa, a coś na kobiecie jako żonie, matce.
Myślę, że to będzie też dość bardzo tak indywidualnie w zależności od rodziny, bo to jakąś trudną receptę znaleźć oczywiście dla wszystkich rodzin, ale ja chcę powiedzieć, że nawet niedawno wszystkie kościoły w Radzie Ekumenicznej w Polsce podpisały, w tym roku, to było w styczniu, był podpisany taki wspólny apel o wspólne świętowanie niedzieli. Czyli wszystkie kościoły chrześcijańskie i wspólnoty chrześcijańskie w Polsce razem wystąpiły wobec państwa, bo to jest, rozumiem, apel wystosowany do prawodawcy też, o to, żeby taką możliwość wspólnego świętowania w rodzinie też umożliwić, bo wiemy, że te wymogi pracy, wymogi no nie wiem, takiej codziennej rutyny naszej mogą to wspólne świętowanie w rodzinie utrudniać. Więc to myślę, że też ten aspekt jest niezwykle ważny, że często mówimy o takiej pracy, że sklepy są otwarte w niedzielę. Nie? Czyli co to oznacza? To oznacza, że ci, którzy tam pracują, sprzedawcy, bo no, w tym momencie nie mają takiej możliwości, żeby świętować razem z rodziną, są zaangażowani w proces tam sprzedaży. Ja rozumiem, że są zawody, które wymagają takiej cało 7 dni w tygodniu pracy, czy pielęgniarki, lekarze, którzy takie prace wykonują, są konieczne. Więc tutaj też nie będziemy tego tematu dotykać. Nauka społeczna Kościoła też o tym mówi, że to rodzinne świętowanie niedzieli to nie jest tylko potrzeba indywidualnej rodziny, ani organizacji ich pracy, ale też zewnętrzne warunki są niezwykle ważne. I to, że tej pracy w niedzielę w różnych miejscach jest dużo, no to automatycznie oznacza, że wiele rodzin takiej możliwości wspólnego świętowania czasu, spędzania czasu w niedzielę nie mają.
Próbujemy odebrać telefon. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo?
Tak.
Szczęść Boże Pani.
Szczęść Boże.
Pani nam się przedstawi.
Janina.
Proszę bardzo, do tematu, jeżeli to prosimy o słowo.
Janina z Zamościa. Mhm. Proszę ojca.
Tak. To może trochę przyciszyć jeszcze bardziej telewizor, żeby aha, pani nie przeszkadzał.
Aha, dobrze, zaraz to ja ściszę telewizor, zaraz.
Tak,
zaraz
bardzo
ja
dobrze
ściszę.
I komunikujemy
ja
się przez
już,
pani
już ciszę.
Słuchawkę.
Ściszam.
Oj, teraz może.
Proszę ojca, ja to nie mogę, jestem, choruję tak i oglądam, modlę się z telewizji msze święte. Dzisiaj modliłam się 3 msze święte. Mhm. Czy to ważne jest? Czy to będę miała zaliczone to?
A jest tak, że pani na pewno nie mogła pójść do kościoła, tak? Jest pani
tak,
chora
tak,
i...
Mhm. Nie.
To dobrze. To ja myślę, że poprosimy naszych księży, bo to też, myślę, ważny aspekt.
To ja się już mogę wyłączyć, tak?
Tak, dziękuję pani i sił życzymy. Pani Janina powiedziała, czy to będę miała zaliczone. My nieraz może tak patrzymy, że ja do czegoś jestem zmuszony. Taka to trochę, jak się sprawdza, ta obroża. Czy i jak mamy to potraktować, to nasze bycie przed Bogiem, to nasze też uczestnictwo, tak? Bo na pewno czymś innym jest msza święta, jak gdy uczestniczymy w kościele, we wspólnocie, a co innego jest transmisja mszy świętej przez radio i telewizję. Ale jak ktoś jest chory, cierpiący?
Jasne. Jeśli chodzi o prawo kanoniczne, nauczanie Kościoła i tutaj w ogóle takie reguły, które należałoby zastosować, to pierwszy i podstawowy warunek to jest ten, że człowiek we własnym sumieniu rozstrzyga te dylematy. Dlaczego to podkreślam? bo chrześcijaństwo jest religią ludzi wolnych i nie można, powołując się nawet na kanon, na przepis, czy na jakoś nawet jak jasno...
Mamy wątpliwości i problem z tym właściwym uformowaniem sumienia.
No właśnie, dlatego chcę teraz dojść. Ale chcę to podkreślić. Dlaczego? Bo przy odwoływaniu się do prawa kościelnego, do obowiązków, które to prawo nakłada, nie powinniśmy tego traktować jurydycznie, przez tylko literę, ale przez ducha. Więc tutaj to nowe prawo z 1983 roku, kanoniczny kodeks promulgowany przez Jana Pawła II, jest takim właśnie kodeksem nastawionym duszpastersko, pastoralnie, ale ukierunkowanym na człowieka.
Na dojrzałość.
Na dojrzałość, tak. Więc my nie musimy tutaj jeszcze ustalać, czy ktoś ma dojrzałe sumienie, czy nie, czy prawidłowo funkcjonuje, czy nie. Człowiek musi w sumieniu tę sprawę rozstrzygnąć, bo sumienie mu podpowie, jeśli pojawią się wątpliwości, to prawo mówi, rozstrzygam to na własną korzyść i prawo moralne również. Czyli jeśli mam wątpliwość, to rozstrzygam to tak, jak ja miałbym rację, że nie poszedłem do kościoła. Chociaż gdzieś tam jeszcze jakiś cień wątpliwości się pojawi. Powołanie Radia Maryja, Telewizji Trwam, a wcześniej jeszcze uruchomienie transmisji mszy świętej radiowej, tak, z Kościoła Świętego Krzyża z Warszawy. To był postulat Solidarności, ale to było też spełnienie tego, czego Kościół oczekiwał od mediów od bardzo dawna, mianowicie, żeby dla tych ludzi, którzy nie mogą, i tu też nie możemy wszystkich przypadków wyliczyć. Nie mogą. Jest w pracy, opiekuje się chorym, jest sam chory, źle się czuje. Nawet zmęczenie w sensie takiego wyczerpania, które no, nie pozwoli mu przeżyć radości spotkania z Panem, czuje, że chwila snu może przywrócić mu te siły. Jednostkowo może być w sumieniu rozstrzygnięte jako wystarczający warunek spełnienia uczestnictwa we mszy świętej poprzez obejrzenie transmisji czy wysłuchanie transmisji radiowej. I tutaj musimy się trzymać tego, że duch, moralność z jednej strony i sumienie, z drugiej strony duch i radość spotkania z Panem. Oczywiście tego nie można uznać za regułę, bo jeśli sobie powiem, że ja w każdą niedzielę jestem zmęczony, to tu żadna reguła ustalona przeze mnie nie uspokoi mojego sumienia. To są jednostkowe sytuacje. Natomiast jeśli ktoś jest przewlekle chory i nie wychodzi z domu, nie robi nawet zakupów, no to trudno wymagać, żeby go w samochód wsadzać czy na wózku i wieźć specjalnie do kościoła, żeby spełnił.
Chyba, że ktoś tak w rodzinie może, pomógłby, prawda? Uczyniłby to jako taki gest miłości względem, nie wiem,
chorej. No ale musi być wola tego, który chce skorzystać z takiego sposobu uczestniczenia, jasno wyrażona. Ja, ponieważ prowadzę sporo rekolekcji, to powiem tak, że ten dzień chorych w czasie rekolekcji, kiedy naprawdę rozmawia się z tymi chorymi, niektórzy tylko mają wtedy okazję porozmawiać w czasie sakramentu pokuty, to często wyrażają tę ogromną radość, że mogą być. Ogromną radość. I oni wiedzą, że nie są w stanie uczestniczyć w niedzielnej mszy świętej, bo no, to takiego heroizmu nikt od nas nie wymaga. Ale stworzona ta możliwość uczestniczenia w specjalnej mszy świętej dla chorych, to jest piękne. Może tu taka sugestia, żeby chociaż raz w miesiącu, nie tylko w czasie rekolekcji, ale raz w miesiącu msza święta dla chorych, kiedy oni by mogli zostać dowiezieni, mieliby okazję się spotkać, przyjąć nawet sakrament chorych częściej niż tylko z okazji rekolekcji czy misji. Myślę, że taka inicjatywa mogłaby tym chorym dać możliwość, no już w pewnym stopniu, heroicznego uczestniczenia we mszy świętej.
Mamy telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i czcigodnych ojców profesorów. Gabriela z Bawarii. Ja osobiście nie mam takich problemów, bo jeżeli wiem, że jestem gdzieś w podróży w niedzielę, czy muszę wyjechać, to naprawdę jestem usprawiedliwiona, bo sama wiem, że nie mogę w tej mszy świętej uczestniczyć, bo jestem w podróży. Ale mam takich znajomych, że idą w sobotę do kościoła na mszę świętą, a w niedzielę idą sobie normalnie do pracy zarobkowej. Zwracałam kiedyś uwagę takiej jednej, no to do dzisiejszego dnia się do mnie nie odzywa, bo nadepnęłam na odcisk. Ale powiedziałam, że to jest nie fair, że idziesz w sobotę na mszę świętą, a w niedzielę sprzątasz dom, czy odkurzasz, czy idziesz do pracy, ale ta praca była ci nieobowiązkowa. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
Bardzo dziękujemy. Bóg zapłać. Tutaj też to, co możemy powiedzieć, tak? Bo to też jest ogromnie ważne, że tak jak w domu rodzice mogą powiedzieć swoim dzieciom, to my swoim sąsiadom, czy krewnym, przyjacielowi, bo to wydaje się też ważna sprawa, że nie jest nam ktoś obojętny.
No myślę, że takie zapraszanie, bo to słowo zapraszanie myślę, że jest bardziej stosowne niż napominanie kogoś, żeby szedł. Bardziej dając świadectwo, że idę na mszę, może pójdziesz ze mną, przeżyjemy to razem. I to ten moment zapraszania jest ważniejszy niż ocenianie kogoś. Do tej sytuacji, o której pani mówiła, pani Gabriela, no my nie jesteśmy w stanie tego jakoś ocenić. Głównie też z tego powodu, że nie wiemy, jaka jest sytuacja tej rodziny, bo może być tak, że rzeczywiście tak trudna jest sytuacja finansowa, że są zmuszeni do tego, żeby nawet w niedzielę jakieś tam prace podejmować. No, jeżeli to jest, no nie wiem, tam notorycznie nie ma takiej konieczności, no to też należy to inaczej ocenić, to jest bardzo... Ale myślę, że rzeczą chwalebną jest to, że w sobotę ci państwo z sakramentu Eucharystii korzystają i uczestniczą razem we wspólnocie parafialnego
przy świętej. Tak jak słyszymy, taką możliwość Kościół nam daje, że
taka możliwość istnieje. Ja jeszcze wracając też do tego, o czym pani Jadwiga wcześniej mówiła, że dzisiaj była na tych mszach świętych, ja też podziwiam, bo to sposób uczestniczenia we mszy świętej, takiej transmisji mszy świętej, może być bardzo różny, bo to może być... Czasami ja podziwiam osoby, które zapalają świece, które naprawdę wręcz klękają w momencie przeistoczenia, czy uczestniczą naprawdę z takim wielkim zaangażowaniem duchowym, czy w szpitalach, kiedy jest cisza na sali i wszyscy razem odpowiadają na te wezwania, czy odpowiadają na liturgię.
To wygląda na to, że jest jedyna możliwość
tak,
uczestniczenia.
Ale to jest też
Eucharystii.
Myślę, że to jest bardzo, bardzo istotne i daje bardzo głębokie duchowe przeżycie. W odróżnieniu od czegoś, kiedy tylko tak sobie
zerkamy,
robiąc tam inne rzeczy. No więc to uczestniczenie też może mieć różne poziomy i warto też zachęcać się do tego, jeżeli nie mamy już takiej możliwości, żeby to uczestniczenie przed telewizorem, żeby ono miało rzeczywiście taki charakter zaangażowanego uczestniczenia w tej liturgii.
Ciekawi jesteśmy właśnie, jak państwo organizujecie sobie też czas wolny, jak podchodzicie do niego, czy to jest wartość, nad którą też zastanawiacie się, myślicie we wspólnocie małżeńskiej czy rodzinnej. Proszę bardzo. Halo.
Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pana imię?
Można poprosić głośniej?
No, my możemy się starać, ale chcielibyśmy, żeby to Pan do nas słowo teraz powiedział. Jest to możliwe. Proszę nam się przedstawić i do tematu.
Strasznie marnie słyszę.
Tym się nie przejmować. Najważniejsze, że my Pana dobrze słyszymy. My Pana dobrze słyszymy. To Pan do nas ma mówić.
Już jestem na wizji?
Tak, jest Pan na naszej antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Józef. Moje imię Józef. Dzwonię z Krakowa.
Tak. Panie Józefie, pan wyłączy jeszcze telewizję przy okazji.
Wyłączyć zupełnie?
Zupełnie, bo panu będzie przeszkadzało. To połączenie też...
Dobrze, już zupełnie wyłączyłem.
I tylko przez pana słuchawkę. I teraz prosimy o słowo do tematu.
No więc ja chciałem w ten sposób się ustosunkować, że z mojego punktu widzenia największym jak gdyby podniesienie wagi niedzieli jest uczestniczenie mszy świętej, A to z kolei mam 60 lat, sprowadza się do tego, że największa wartość jest zawarta w Słowie Bożym. Że ja w najgorszym okresie swojego życia, ono nie było takie, nie było takie psotne, ale powiedzmy, no tam coś psociło, mogłem pójść dalej w to, a tymczasem w niedzielę co tydzień dowiadywałem się na temat interpretacji dobra i zła. I po prostu, no to było ustawianie mnie na kolejny tydzień, no i powiedzmy jak gdyby życie.
Bardzo dziękuję Panie Józefie. Dziękuję Panu za telefon, za słowo. Szczęść Boże. Wracamy do Eucharystii, znaczenie karmienie się Słowem Bożym i ciałem Pańskim.
Tak, tu Pan Józef dotknął tego tematu, który właśnie porusza prawo kanoniczne w tym wspomnianym kanonie. Otóż to spotkanie z Jezusem Eucharystycznym to ma być spotkanie radosne. Tu mi się też przypomina taka historia, bo ktoś zapytał, na czym polega takie właśnie radosne spotkanie z Panem? Czy to jest tylko takie modlitewne skupienie? I ktoś mu podał przykład, odpowiadając. Mówi tak, słuchaj, kiedy przychodzisz do kościoła, jesteś w takim natchnieniu modlitewnym, prawie że się unosisz, ale pamiętaj, zanim uklękniesz, to obejrzyj się do tyłu, czy kogoś jak klęczysz, nie potrącisz i może nie zrobisz krzywdy. Nie bój się, że to spojrzenie cię rozproszy i pozbawi cię tego skupienia modlitewnego, bo to jest wyraz twojej miłości do tego człowieka, który jest z tyłu, bo ty go zauważasz. Chcesz, żeby tutaj nic się jemu też nie stało, kiedy ty swoje czynności wykonujesz, te kultyczne, można powiedzieć. Ja myślę, że to była bardzo dobra odpowiedź, że kiedy idziemy do kościoła, to najpierw odnajdujemy Boga we wspólnocie. Wspólnota to jest też manifestacja obecności Boga.
To nie jest coś, co mi przeszkadza, tak?
Nie, i nie może mi przeszkadzać. Tak jak kiedyś ogłoszono taką ankietę, jedna z młodych dziewczyn napisała tak, że ona nie chodzi do kościoła, bo ludzie śmierdzą. Cytuję. No można w ten sposób podejść. Nie? Ktoś powie, nie chodzę do kościoła, bo mi się wystrój nie podoba, organista źle gra, ksiądz nie jest taki, jak bym sobie wyobrażał i tak dalej. Prawda? Lista może być długa. Pierwsza naprawdę do świętowania tej radości spotkania z Panem to jest wspólnota. Później jest to osoba kapłana, który w osobie Chrystusa, in persona Christi, będzie przewodniczył tej naszej modlitwie. I ja nie przychodzę dla księdza, ale dlatego, że w jego osobie pojawia się na tym spotkaniu, na tej wspólnocie sam Jezus. I dopiero na trzecim miejscu, jak uczy Konstytucja o liturgii, kiedy głosi się słowo, czyta się Ewangelię, to tak jakby sam Chrystus przemawiał. Bo ja wchodzę w pewien klimat, tak jakbym wchodził na zaproszenie do domu. No nie przystępuję od razu i nie siadam do stołu, prawda? I konsumuję, tylko witam się z gospodarzami, delektuję się tą świąteczną atmosferą, wymieniamy grzeczności, stajemy się sobie mili. Dopiero wtedy przychodzi czas na delektowanie uczty, prawda? I tu ten stół zastawiony Słowa Bożego, bo mamy dwa stoły. Najpierw uczestniczymy w tej uczcie Słowa, tym stołem jest ambona, i drugi stół to jest stół Eucharystii, stół uczty, do którego przystępujemy w czasie Komunii Świętej. I najprawdziwiej, kiedy my przeżyjemy to spotkanie radosne z Chrystusem w Słowie, dopełniamy tej jedności i radości spotkania z Panem w komunii, którą przyjmujemy. Ale też jako przyjęcie Chrystusa, który jest obecny w tych ludziach, którzy są wokół mnie.
No też sobie to uświadamiamy, gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni są w moje imię, tam ja jestem.
Tak, to jest podstawowy warunek.
Prosimy bardzo, telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Piotr Stromorta.
Proszę bardzo, panie Piotrze.
Witam ojca i profesorów tu.
Dziękujemy.
No, proszę ojca, no ja tu chciałem nie wiedzieć nie tak. Wierzę, że kto jest na świecie, tak mojej, z tego co ja obserwuję i co ja robię dla ojczyzny, dla Kościoła, że kto ma silną wiarę i będzie bronił demokracji i prawdy. Ja tak to zauważyłem. Bo ja od stanu wojennego, od 80 roku, no i stan wojenny nigdy się nie złamałem, bo zawsze w 80 roku krzyż jeden powiesiłem w szkole, bo którą obudowałem, rok, później 16 krzyży, bo ściągali, zwalniali mnie z pracy, w Gdyni wygrywałem sprawę, bo tu przegrywałem w Broniewie, nigdy się nie załamowałem, miałem telefony, że będę wiesiał, nie, rozmowa kontrolowana w stanie wojennym. Ja tak odpowiadałem komu, będziesz to wieszaj się. Nie bałem się niczego, bo silnie się modliłem do ducha i tego. I chodzę, o to co robię. Nie próżnuję, chodzę, podpisy zbieram, setki. Frombork, miasteczko, ponad 2000 mieszkańców. To tych ludzi znam, niektórzy tak mówili. Słuchaj, mówię, ja ci nie podpiszę. Bo jak podpiszę, to mówię, ludzie, będzie Radio Maryja i telewizja Trwam. Mówi, jak będzie, to ludzie nie będą chodzić do kościoła. Ja jemu nie mówię. Widzę tego człowieka i przed tym nie chodził, jest telewizja, tam on dalej nie chodził. Zbierałem no, podpisy i na Andrzeja Dudę, miałem nie tego na prezydenta, bo modliłem się do ducha. No i ten jest, nie? Że kto ma silną wiarę, nie splanie wiary, nie będzie bronił demokracji, będzie wyczuwał. I jestem taki szczęśliwy, już przeżyłem dwie wojny, no w czasie wojny się urodziłem. Mój tatuś w 20 roku z Sowietami walczył, mnie prawdy historii nauczył, nie? Bo mnie mówił, nie, na czele z Piłsudskim. I kto ma silną wiarę, to się niczego nie boi. Modlę się do ducha i aleluja i do przodu. To zawsze to robię, nie? No i zbieram te podpisy i będę robiłem dla ojczyzny. I mam 6 dzieci. Dziś syn odjechał, nie? Do Czczewa pojechał, bo był, bo jutro imieniny odwożyli, bo tam nie pracuje. No mnie odwiedzają dzieci. Córka powiedziała 45, to 5 lat temu. Tatuś, dziękuję, żeś mnie wszczepił wiarę. Jestem z tego dumny. Dzieci wszystkie 6 z Czczewa przyjeżdżał 2 na wybory do Fromborka i wiedział na kogo głosować. Na Andrzeja Dudę. No jestem nie taki szczęśliwy, że tak dzieci wychowałem i że, podążam za mądrym duchem narodu. To z tego jestem szczęśliwy. Jutro mam imieniny. Już kończę 75 lat, bo imieniny i urodziny. Pozdrawiam ojców, profesorów, ojca, całe Radio Maryja i kochanego prezydenta Andrzeja Dudę. Szczęść Boże z całego serca.
Dziękuję. Boże, dziękuję. Panie Piotrze, najlepsze życzenia dla pana. I gratulacje postawy i rodziny.
No ja też myślę, panie Piotrze, dołączam się do tych życzeń, mówił pan o swojej takiej odwadze i niezłomności przez tyle lat. No, mimo przeciwności pan cały czas próbował realizować swoje życiowe powołanie i misje. I ja myślę, że te niedzielne msze święte były zawsze dla pana źródłem umocnienia. Podejrzewam, jestem przekonany też, że
pan wielką cenę musimy zapłacić, wiele nas to kosztuje.
Że to było źródło dla pańskiego umocnienia i kiedy czytamy biografię świętych, biografię męczenników, to bardzo często ten motyw się powtarza, że bez Eucharystii, nie możemy żyć. My chrześcijanie bez Eucharystii i bez niedzieli, której możemy tę Eucharystię wspólnie celebrować, nasze życie traci sens, tracimy siły, przestajemy być chrześcijanami. Więc gratuluję panu i życzę, żeby pan jeszcze długie, długie lata, uczestnicząc w niedzielnych mszach świętych, żeby pan też umacniał siebie i swoich bliskich w podążaniu drogą do Pana Boga.
Dziękuję. Przychodzi nam podsumować też to nasze spotkanie, księże profesorze.
Ja bym taki apel na koniec wystosował. Mianowicie świętowanie otwiera nam taką perspektywę nieba. My możemy różnie pojmować, bo tu też zwracamy się do różnych ludzi. Ale ta perspektywa nieba to jest perspektywa życia wiecznego, życia, które powinno być takim właśnie spokojnym odpoczywaniem w Panu. Jakkolwiek to będziemy rozumieć. A drugi apel to jest związany z tym, co tu też Pan Piotr mówił. Mianowicie, tak, wiara pozwala nam świętować, ale świętowanie daje nam nadzieję. Kto umie świętować, ten sprawia, że nadzieja mieszka w jego domu, w jego życiu, wydaje owoce. I to jest człowiek nadziei. Człowiek, który świętuje, jest człowiekiem nadziei.
I wydaje się, że wtedy też będziemy właściwie też budowali życie społeczne, tak?
Tak, oczywiście.
Demokracja. Będziemy o niej właściwie zabiegali i z właściwej perspektywy będziemy też je innym ukazywali. Księże doktorze?
Jest dzisiaj niedziela. Wielu dzisiaj z nas uczestniczyło we mszy świętej. I te msze święte, które przeżywamy w niedzielę przy świętowaniu tego wolnego czasu, no one pokazują nam, że to jest to szczególny czas. I ten szczególny czas jest czasem umacniania nas. Kiedy czytamy opowieści ewangeliczne o uzdrowieniach Pana Jezusa, to zauważmy, że bardzo wiele uzdrowień dokonało się właśnie w szabat, czyli w Dzień Święty. Myślę, że dla nas takim szabatem jest niedziela, więc życzę też słuchaczom, żeby to świętowanie niedzieli przynosiło zawsze wiele, wiele takiego wewnętrznego uzdrowienia. A ponieważ zbliżają się wakacje, więc życzę nam wszystkim, żeby te wakacje, jeżeli będziemy gdzieś wyjeżdżać, żeby to nie były wakacjami od Pana Boga, tylko żeby nas do Pana Boga prowadziły, żebyśmy mieli więcej czasu na to, żeby z Nim się spotkać, porozmawiać i abyśmy z naszymi bliskimi w tym wolnym czasie potrafili jeszcze raz umocnić naszą miłość, która nas łączy w naszych rodzinach.
I świętować.
I świętować.
Bardzo dziękuję, księżom.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję też i Państwu za uwagę. Dziękuję za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.